Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś-Szczepanik, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie w audycji Literacka kawka dla niedorosłych, a już na łączach moja dzisiejsza gościni, czyli Justyna Suchecka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Justyno, bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało, ponieważ minęło trochę czasu od twojej pierwszej książki, czyli Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Trochę już czasu też minęło od Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, czyli drugiej książki wydanej już w domu wydawnictwa WAP. Ale cieszę się, że w końcu jesteśmy i że możemy poruszyć parę interesujących i ważnych tematów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast przede wszystkim chciałabym cię zapytać, jak to jest, że większość z nas absolutnie nie chce wracać do szkoły, a ty po prostu z niej nigdy nie wyszłaś, mam wrażenie.
Rany, nikt mnie o to nigdy nie zapytał. To jest wspaniałe pytanie. Myślę, że dzielimy się na takie dwie grupy. Na tych, którzy bardzo mitologizują szkołę i wspominają ją z rozrzewnieniem jako ten piękny czas nie tylko edukacji, ale siedzenia na trzepaku, zabawy w podchody, spotykanie się z przyjaciółmi. Mówię szczególnie o szkole podstawowej i na tych, którzy tę szkołę od zawsze będą i na zawsze kojarzyli z trudem, znojem, panią, która krzyczała, WF-istą, który rzucał piłkę i różnymi rzeczami, które są nieprzyjemne. I myślę, że ja po prostu byłam w tej pierwszej grupie. Dlatego ja nigdy z tej szkoły nie wyszłam.
Tak, ale zmieniłaś tą swoją obecność w szkole i zarówno w pracę zawodową, jak i mimo wszystko wydaje mi się, że w misję, chociaż ja wiem, że większość z nas tego słowa nie lubi, bo ona niesie ze sobą i trochę odpowiedzialności, jednak jest taka bardzo napompowana, to słowo jest napompowane, ale wydaje mi się, że jednak nie da się uciec, rozmawiając o tobie, czy rozmawiając z tobą, od tego typu określeń. Ty się odcinasz od tego, czy po prostu można powiedzieć, że tak czujesz?
Chyba tak czuję. To jest też tak, że ja mam takie głębokie przekonanie, że walczyć o edukację to jest walczyć o coś i że to jest ważne i chciałabym, żeby inni mieli takie szczęście, jak ja miałam w czasie szkoły, żeby spotykali fajnych nauczycieli, żeby mieli właśnie te dobre wspomnienia, żeby na hasło szkoła nie czuli dreszczu, tylko myśleli sobie, och, to są piękne chwile w moim życiu, które popchnęły mnie w świat.
A to zastanawiające o tyle, co mówisz, ponieważ mówisz przeważnie w kontekście uczniów, czyli chciałabyś, żeby te kolejne pokolenia, które przychodzą, miały piękne wspomnienia. Natomiast mam wrażenie, że na przykład w Young Power nie tyle nawet pokazujesz rówieśnikom bohaterów i bohaterek, które wybrałaś, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, ale też rodzicom, którzy bardzo często trochę stawiają krzyżyk na młodym pokoleniu, narzekają. Mówią, że nie rozumieją, mówią, że edukacja jest właśnie fatalna, że niczego ci młodzi ludzie nie wiedzą, że się nie uczą, nie garną się do pracy. A ty trochę tutaj wbiłaś taką szpileczkę i pokazałaś, że hej, ale rozglądnęliście się naokoło, zobaczyliście, co ci młodzi ludzie robią. To jest chyba tak, że trochę szerzej idziesz swoją grupą odbiorców.
To bardzo miłe, że tak mówisz. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Muszę przyznać, że w tym wtykaniu, wbijaniu szpileczek jest takie ulubione pytanie, które często zadaję znajomym dorosłym. Kiedy oni mówią, że ta dzisiejsza młodzież to tylko siedzi w tych telefonach, to ja zawsze pytam, a czy pytałeś, co w tym telefonie robi? I zwykle dostaję odpowiedź, a co może robić? No i to chyba szukanie odpowiedzi na to pytanie jest jakimś sensem w ogóle mojej pracy, że bardzo łatwo jest narzekać na te poprzednie pokolenia, na następne pokolenia, mówić właśnie ta dzisiejsza młodzież, kiedyś to były czasy, dzisiaj już nie ma czasu. Obie to znamy doskonale. Tak. Bardzo trudno jest trzymać kontakt z tym młodym człowiekiem i myśleć sobie, kurczę, też mogę się od niego czegoś nauczyć. One też są fascynujące, robią fajne rzeczy, bardzo często rzeczy, których my po prostu nie znamy, nie rozumiemy, nie potrafimy i dlatego się ich tak bardzo boimy.
To jest fantastyczna rzecz, którą powiedziałaś. Nie znamy, nie rozumiemy, nie potrafimy się posługiwać pewnymi chociażby aplikacjami. W związku z tym próbujemy je chyba demonizować w jakiś sposób. To jest takie hasło, które mi przypomina rozmowę o literaturze young adult i problemach, które ma dzisiejsza młodzież, których mam wrażenie, że my nie znamy, nie słuchamy. A kiedy rozmawiamy o social mediach, to na TikToku TikToka też próbujemy bardzo demonizować, a nie zastanawiamy się na przykład nad BookTokiem, który przynosi, wydaje mi się, że jednak więcej pozytywnych stron, aniżeli tych negatywów. Nie masz takiego wrażenia?
Wspaniale, że mówisz akurat o TikToku, bo dużo o nim myślę ostatnio. To dlatego, że są już twarde dane, które pokazują, jak on bardzo wpływa na czytelnictwo i to pozytywnie wpływa na czytelnictwo. W Stanach już było kilka historii książek wyciągniętych z niebytu przez TikToka właśnie, czyli książek, które się ukazały na przykład 5, 7, 10 lat temu i które nigdy nie były bestsellerami, aż do momentu, kiedy ktoś opowiedział o tym, że to jest świetna historia i dzięki tym zasięgom TikTokowym przywrócił taką książkę. Właśnie to są przede wszystkim książki Young Adult na listę bestsellerów. Ja sama muszę się przyznać, że bardzo długo miałam blokadę i o ile siedziałam na Instagramie, Snapchat, staram się podążać za młodymi tam, gdzie oni są, to z tym TikTokiem taka przyszłam spóźniona trochę, jak mi się spóźniła na imprezę. Miałam takie poczucie, że okej, to już chyba nie jest to miejsce, w którym powinnam być, ale właśnie potem zaczęłam obserwować, co oni tam robią, bo te media się gdzieś krzyżują, można to zobaczyć jakieś TikToki, na przykład na Instagramie. No i jak tam weszłam, to oszalałam. To jest miejsce, które ma niesamowite pokłady kreatywności, rozwijające. No i właśnie też takie bardzo prężne i fajne dla czytelnictwa, co jest super budujące.
No właśnie, i też mam wrażenie, że wciąż nie doceniamy, szukając merytorycznych treści w naszym rozumieniu, czyli akademickim, mocno krytycznych, a przecież musimy trochę gonić i zacząć rozumieć, że każde medium rządzi się swoimi prawami, każde medium może nam zaoferować coś zupełnie innego, a jeżeli efektem jest przeczytanie książki, do czego mam wrażenie, że wszyscy w tej naszej bańce dążymy, to po co negować, po co się obrażać?
Tak, to jest po prostu bardzo trudne, no bo łatwo jest to negować. To znowu jest to samo, coś czego nie rozumiemy. I oczywiście ja też na początku, jak oglądałam osoby dorosłe, które naśladują dźwięki, próbują śpiewać piosenki albo tańczą, opowiadając, nie wiem, o pensjach nauczycieli, to miałam takie, ale po co? Ale potem zrozumiałam i zobaczyłam, jak to bardzo angażuje, jak to wciąga, jak to sprawia, że ja zaczynam zapamiętywać informacje i daty, i miejsca, i tytuły, o których w ogóle wcześniej nie słyszałam. I dla mnie osobiście ostatnio takim fenomenem właśnie też TikTokowym jest Heartstopper, który tak naprawdę zrobił tą furorę na długo przed pojawieniem się serialu. Dzisiaj mamy już te twarze bohaterów, aktorów, którzy mogliby ten serial i książkę reklamować, ale tak naprawdę książka, czyli komiks, była pierwsza i była równie potężna w sieci, więc to jest fascynujące.
To prawda. Zwłaszcza, że ani nie poruszała łatwej tematyki, ani tematyki chodliwej, przynajmniej w takich pozytywnych skojarzeniach, niestety. Więc tym bardziej bardzo się cieszę, że ona tak urosła. Zresztą mam w domu taką czytelniczkę i też odbiorczynię Heartstoppera, w związku z tym tak, mogę się dokładnie podpisać pod tym, co się dzieje, pod tym szaleństwem i pochłanianiem książki naprawdę do późnych godzin nocnych, co nie jest takie oczywiste wcale w przypadku młodej nastolatki. Także bardzo dobrze, że się dzieje. Justyno, mówisz o tym, że nie rozumiemy, że rozumiemy. Za chwilę mówisz, że starasz się być blisko młodzieży. Jaki jest twój sposób na to, żeby rozumieć w ogóle młodzież? Bo skoro jednak jesteś nieco starsza od towarzystwa licealnego czy szkoły podstawowej, bo twoja praca polega nie tylko na kontakcie z nauczycielami, ale wydaje mi się, że przede wszystkim na świetnym uchu związanym z potrzebami po prostu młodych osób. Jaką ty masz receptę na to, żeby zrozumieć, na to, żeby nie być traktowana jak dziaders, na to, żeby po prostu się do ciebie uśmiechali i żeby mówili ci o tym, co jest ich bolączką?
Dziękuję za te słowa. To jest chyba największy komplement, jaki od dawna dostałam. Myślę, że to jest trudna sztuka słuchania, czyli tak naprawdę robię w swojej pracy takiej codziennej to, co powinni robić dziennikarze bez względu na to, czym się zajmują. Jest trochę tak, że jak mamy rozmawiać z profesorami, autorami, literatami, to człowiek z automatu ma taką ciekawość, co to sobie mam do powiedzenia, trochę z pozycji autorytetu do nas przemawiają, a często jest tak, że kiedy zaczynamy, i ja też się na tym łapię, rozmawiać z osobami, dziećmi, z osobami nastoletnimi, no to ta ciekawość trochę znika, to jest trochę dziwienie się, ale nie zawsze takie konstruktywne. To jest takie raczej niezrozumienie. Ja staram się zachować w sobie głównie dziwienie się i ten świat dziecka i spędzać jak najwięcej się da czasu z młodymi ludźmi, po prostu ich słuchając i podsłuchując i pytając ich o różne rzeczy. Jak oni coś widzą, a jak by to zrobili, a dlaczego coś ich wkurza. I to nie zawsze są miłe dla mnie odpowiedzi, bo na przykład okazuje się, że oni po prostu w ogóle nie czytają rzeczy, które piszę, bo są dla nich nieciekawe, na przykład w takiej codziennej pracy i wolałabym, żeby mi powiedzieli tak, tak, Justyna, od ciebie wiemy, dlaczego życie nauczycieli jest takie trudne, a czasem to są zupełnie inne komentarze, czyli może jest trudne, ale pani od matmy wystawiła niestety niesprawiedliwie dwóje i to sprawia, że nie znoszę szkoły, więc takiej przestrzeni na to słuchanie staram się mieć jak najwięcej. Nie udaję, że jestem młodzieżowa, moi nastoletni przyjaciele, znajomi ciągle się śmieją z tego, że źle używam emotków albo że nie rozumiem memów. Nie próbuję używać słów, których oni używają, bo one nigdy nie są adekwatne dla mnie, ale staram się je rozumieć. Czyli jak nie rozumiem, o co chodzi w lekkiej kraksie, to nie mówię, że to głupie, tylko pytam trzy kolejne osoby w wieku licealnym, ale dlaczego i o co chodzi. A żeby nie było dla Państwa, lekka kraksa to cytat bardzo popularnego rapera B2S-a. I to taka nowa masakra.
O, no właśnie od razu cię chciałam poprosić o wytłumaczenie. Dziękuję, że mnie ubiegłaś, bo przez chwilę zrobiłam się tutaj w studiu cała zielona. No, niestety.
Ale jak ja to usłyszałam pierwszy raz w wywiadzie, to musiałam się długo zbierać, żeby zapytać 18-letniej Julki, ale o co chodzi?
No właśnie, o co chodzi? Justyna, powiedz, czy z tego z powodu tego, tej chęci słuchania, z powodu przełamywania pewnych stereotypów powstało Young Power?
Myślę, że tak, że to jest jeden z powodów, dla których ta książka się ukazała, ale też tak zupełnie egoistycznie i wspominając początki pracy nad tą książką, pomysł wyszedł od Rafała Czecha, kiedyś wydawnictwo Znak, teraz wydawnictwo Otwarte.
Pozdrawiamy zwłaszcza, że nowy imprint już nam depcze po piętach na Instagramie, w związku z tym nowe non-fiction wpada na rynek pod nazwiskiem właśnie Rafała Czecha, więc polecamy.
Jestem przekonana, że to będzie coś super, bo Rafał to jest gwarancja jakości. Ale właśnie on mi uświadomił, że ja często uciekam w te rozmowy z młodzieżą, tematy o młodzieży z bardzo takich egoistycznych pobudek. To znaczy, jak już mam dość pisania o ministerstwach, ustawach, posłach, strajkach, związkach zawodowych, to zawsze wtedy się pojawia jakaś taka przestrzeń na reset. Pojawiała się jeszcze, kiedy pracowałam w gazecie i myślę, że teraz też. I zaczynam właśnie szukać tych tematów, które ich dotykają, ich dotyczą i robię to trochę robiłam to przez wiele lat dla swojego zdrowia psychicznego i komfortu, ale przerodziło się to w coś, co mi po prostu daje bardzo dużą radość i satysfakcję.
Ja może tylko dopowiem, że książka Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat, to książka, która przedstawia dzieciaki, a w zasadzie młodych dorosłych, którzy absolutnie mogą wprowadzić wszystkich w stan konsternacji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób działają, co wymyślają, gdzie działają, czym się zajmują. Justyna tutaj zrobiła pełną przekrojówkę od gwiazdy Vicky Gabor przez Piotra Lazarka, Halo tu Ziemia, kosmos poczeka, taki tytuł, żeby trochę zostawić dla Państwa, dla poszukiwań. Mamy tutaj naukowców, naukowczynie, czytelniczkę. Powiedz, jaki klucz ty znalazłaś do tego, żeby wybrać te osoby, bo one nie spadły przecież z kosmosu i myślę, że też nie wszystkie informacje mogłaś znaleźć tak po prostu, wpisując niezwykłe dzieciaki w Polsce. I jak Google niekoniecznie ci podpowiedział.
Tak, to prawda. Poszukiwanie ich również z wyszukiwarką nie było łatwe, bo ja sobie wpisywałam na przykład takie 13-latka i czekałam, co mi wyskoczy. Trochę takich było poszukiwań, ale tak naprawdę zupełnie poważnie. To pierwszy pomysł był taki, żeby napisać właśnie o młodych naukowcach i naukowczyniach, odkrywcach, ścisłowcach, których bardzo dużo znałam z takiej codziennej pracy dziennikarskiej, ale szybko się okazało, że to nie jest moim zdaniem najlepszy pomysł na książkę. To znaczy on pokaże pewnych wspaniałych młodych ludzi, ale innym może sugerować, że tylko te naukowe pasje są ważne i ciekawe. I zaczęłam pytać. I to zaczęłam pytać nauczycieli, zaczęłam pytać inne nastolatki, kto ich inspiruje, kto im się wydaje ciekawy, o kim interesującym ostatnio czytali, a może gdzieś oglądali go w internecie, bo też pojawiają się takie osoby jak na przykład Ola, która jest youtuberką, czy właśnie Maja, która recenzuje książki. I bardzo dużo tych bohaterów i bohaterek to tak naprawdę był taki efekt domina. Ja zaczęłam tę książkę mając w głowie 5, może 6 postaci, takich, o których kiedyś pisałam i chciałam do nich wrócić. To na przykład perkusista Igor Falecki, o którym pierwszy raz pisałam, jak miał 12 lat, a spotkaliśmy się ponownie, kiedy miał lat 18. Dzisiaj gra koncerty między innymi z Jimem, jest znanym, nagradzanym muzykiem. Ale większość z nich to były właśnie takie osoby, które ktoś mi podpowiedział, to znaczy rozmawiałam na przykład z Jarkiem Brodeckim, młodym przyrodnikiem, a on mnie pytał, czy słyszałam o Zuzi, która gra na gitarze. Rozmawiałam z Zuzą Kufel, która jest młodą dziennikarką, a ona mi opowiadała o młodych naukowcach, których poznała przy okazji jakiegoś stypendium i dostawałam bardzo dużo takich wiadomości. Ja nie zdradziłam bardzo długo, że ja pracuję nad książką, bo to mnie trochę stresowało, mm-hmm. tylko mówiłam, że mam fajnych młodych ludzi. I na hasło fajni młodzi ludzie naprawdę wszyscy się zawsze uśmiechają i każdy okazuje się kogoś zna.
To też świadczy o tym, że wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje. To też udowadnia twoja książka, ale ona też pokazuje, że po prostu warto pochylić się nad tym, co się dzieje wśród tych młodych ludzi. Ja się cieszę, że trochę uzupełniłaś tę pierwszą książkę w drugiej książce, o której za chwilę porozmawiamy, w podziękowaniach. Wspomniałaś tam miejsce dla mnie bardzo też ważne, a mianowicie Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, który rozumiem też trochę podpowiadał.
Oj, bardzo podpowiadał. Gdyby nie Maria Mach, naprawdę nie poznałabym wielu wspaniałych osób, które w tej książce się znalazły. Ja gdzieś, kiedy pisałam te teksty dziennikarskie, często słyszałam od swoich bohaterów, że jestem stypendystą, stypendystką funduszu, ale to jakoś w tej książce tak nie wybrzmiało. I miałam takie poczucie, że to jest to miejsce w Polsce, które naprawdę dba o talenty, wszechstronne talenty, które wspiera w taki autentyczny sposób. I to jest też niesamowite, że nawet kilkanaście, teraz już kilkadziesiąt lat temu, po tym, kiedy ktoś był stypendystą, jest z tego dumny, dzieli się dalej z funduszem, pomaga kolejnym młodym osobom, więc to pokazuje potencjał tej instytucji i tej organizacji, która naprawdę jest totalnie oddolnym, pięknym ruchem. I jeżeli ktoś z Państwa nie zna Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, to naprawdę jest inicjatywa nie tylko dla prymusów szkolnych, tylko dla osób, które chcą się rozwijać, mają swoje pasje. No to jest takie prawdziwe young power, naprawdę.
Ja mam wrażenie w ogóle, że przede wszystkim nie jest dla prymusów. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy wyjechałam na obóz organizowany przez fundusz, usłyszałam od któregoś z tutorów. Wtedy też tutorką była Maria Mach wspomniana, która teraz jest dyrektorką funduszu. Natomiast usłyszałam, że tu nie chodzi o oceny, tu nie chodzi o to, żeby mieć poczucie wstydu, że z jakiegoś przedmiotu masz truja, z jakiegoś masz szóstka, z jakiegoś to w ogóle jest kiepsko, tylko chodzi o to, czemu poświęcasz czas, czemu się uczysz i do czego naprawdę chcesz się przyłożyć. I mam wrażenie, że to jest chyba ta najpiękniejsza, najbardziej złota i świecąca zasada funduszu, o której po prostu warto mówić.
No ja zawsze sobie myślę, kiedy wypowiadasz takie piękne słowa właśnie o Zuzi Granek, która pojechała na obóz funduszu jako utalentowana gitarzystka. Zuza przepięknie gra, mogą to Państwo sobie zobaczyć w internecie w każdej chwili, mnóstwo jej występów jest dostępnych. I na tym obozie zaraziła się pasją do nauk biologicznych, do medycyny, studiuje dzisiaj medycynę i gra cały czas na gitarze. zaczęła szukać sposobu na leczenie raka i tak dalej, i tak dalej. No po prostu połączyła dwie rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać odległe i nigdy niespotykalne, właśnie dlatego, że Krajowy Fundusz przyciąga tak różne osoby i różne talenty.
No to wystawiłyśmy laurkę przy okazji Young Power jeszcze funduszowi. Bardzo się cieszę, bo mam wrażenie, że za mało jest w mediach opowieści o funduszu i o tym, co może się dziać i w jaki sposób można wspierać. I wcale nie tylko stypendiami w naszym rozumieniu, czyli wsparciem finansowym, ale w zupełnie inny sposób wpływać na to, jak młodzi ludzie się rozwijają. Dlatego bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałaś i mam nadzieję, że to pójdzie w świat. Na razie zaproszę nas na chwilę muzycznej przerwy w Radiu Kraków Kultura, a za chwilę powrócimy do rozmowy z Justyną Suchecką ponownie. Radio Kraków Kultura, trwa audycja Literacka Kawka dla Niedorosłych. Rozmawiamy z Justyną Suchecką. Trochę rozmawiałyśmy o młodzieży, trochę rozmawiałyśmy o pierwszej książce Justyny Young Power i myślę, że teraz nieco grubszy kaliber mam wrażenie, jeśli chodzi o tematykę, a mianowicie druga książka, czyli Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Przestraszyłam za bardzo?
Mam nadzieję, że nie.
No właśnie, też mam nadzieję, że nie. Ale muszę ci zadać to pytanie. Czy ta książka była dla ciebie obciążająca emocjonalnie?
Chyba nie. Chyba wręcz przeciwnie. Była dla mnie bardzo pomocna emocjonalnie. Bo rozmawiałem z moimi bohaterami i bohaterkami o kryzysach, których doświadczali, albo kryzysach, z którymi pracują, gdy pomagają innym, narastało we mnie takie przekonanie, nie tylko to, które zwykle się pojawia w mediach, że wszystko jest źle, bo kryzys psychiatrii, bo kolejki, bo jak nie masz pieniędzy, to bardzo trudno o pomoc, bo to wszystko jest prawda, ale równolegle do tej prawdy toczy się taka historia, którą oni mi opowiadali, to znaczy historia o tym, że nie jesteś sam, że masz prawo czuć się źle, że jest mnóstwo osób nadal, mimo wszystko, które chcą ci w tym kryzysie pomóc i mogą ci pomóc. Wiadomo, kogo prosić o pomoc, jak o tym rozmawiać, że jest cała rzesza również bardzo młodych osób, które szukają dobrych słów na to, żeby o kryzysach opowiadać. I to mi dodawało siły, bo to mi pokazywało, że piszę książkę właśnie nie po to, żeby ponarzekać i powiedzieć, o Boże, jest tak źle i świat się kończy, tylko żeby pokazać, jest źle, ale razem możemy sprawić, że będzie chociaż troszkę, odrobinę lepiej.
To są słowa Justyny Sucheckiej, po prostu osoby wierzącej w to, że naprawdę zmiana jest możliwa i siłą rzeczy mi się to udziela, wiesz, dlatego chyba tak bardzo chciałam z tobą porozmawiać, usłyszeć jakąś energię i dobrą nowinę. Justyno, ale ty się odsłaniasz w tej książce. Mam wrażenie, że zarówno we wstępie, jak i w zakończeniu, bo we wstępie opowiadasz o tym, opowiadasz o własnych doświadczeniach, też niełatwych. Opowiadasz o doświadczeniu, które pokazuje, jak łatwo odpieramy czy wyrzucamy ze swojej głowy symptomy, które powinny nam dać tak naprawdę taki głośny budzik postawiony koło ucha i tekst: hej, stop, musisz się nad sobą zastanowić, jak bardzo to jesteśmy w stanie zachodzić, zabiegać. A równocześnie w podziękowaniach w tej książce pokazujesz o tym, jak wartościowi ludzie są w twoim życiu, jak wielka wartość dla ciebie leży w przyjaźniach, we wsparciu rodziny. To są dla mnie bardzo intymne mimo wszystko wyznania. Powiedz, czy ty w innym przypadku, gdybyś cię nie odsłoniła, gdybyś nie powiedziała o tych swoich emocjach, czułabyś się trochę oszustką, poruszając takie tematy? Zastanawiam się, skąd wzięła się ta potrzeba też powiedzenia o sobie.
Właśnie mówiąc uczciwie, to nie było jej początkowo i pierwsza wersja tego wstępu wyglądała inaczej. Ja się w niej bardzo mocno asekurowałam, to znaczy podkreślałam, że zrobiłam taką książkę, w której mówią eksperci, ekspertki, bohaterowie i bohaterki, ale ja sama jestem tylko słuchaczką, tylko dziennikarką, która zebrała tę historię. Nie będę wam doradzić, nie będę wam mówić, jak żyć, bo nie znam odpowiedzi na te pytania. Ale po pierwsze bardzo szybko się okazało, że mój wstęp, i to jest wątek anegdotyczny, jest bardzo podobny do wstępu, którego nie widziałam nigdy wcześniej. Wstępu książki Kasi Czajki-Kominiarczuk o nadziei. I zobaczyłam jej książkę, myślałam sobie, o mój Boże, to znaczy ona już wszystko powiedziała, to co ja chciałam powiedzieć. Ja muszę przemyśleć na nowo, co ja właściwie chciałam opowiedzieć. I I taka byłam lekko zdołowana, muszę przyznać, że nie wiedziałam. To jest tak, że ja nie mam swoich słów, czy właśnie już moi rozmówcy powiedzieli wszystko. I w jakimś takim trudniejszym momencie stwierdziłam, że okej, to czas napisać o sobie, dlatego że powiedzenie o kryzysie zdrowia psychicznego, o pomocy psychiatry, o lekach, o bezsenności nie było dla mnie coś takiego bardzo trudnego, dlatego że ja już byłam po terapii, ja opowiadałam o tym swoim znajomym, bliskim, od samego początku, to nigdy nie był dla mnie, kiedy zaczęłam już korzystać z pomocy, bo wcześniej był, to nie był już temat tabu. I trochę złapałam się na takiej myśli, że powód, dla którego tego nie zrobiłam na początku, nie chciałam tego napisać, to był taki, że zaczęłam umniejszać swoim problemom, to znaczy tak myśleć, jak często opowiadali zresztą bohaterowie, bohaterki tej książki, czyli inni mają gorzej, co to w zasadzie był za problem, ja nie miałam przecież jakichś takich strasznych historii, moi bohaterowie, bohaterki przeszli dużo więcej, mieli próby samobójcze, mieli bardzo straszne stany emocjonalne, a ja, no ja nie spałam, no to jest trudne, ale to nie jest koniec świata. Oczywiście teraz próbuję tworzyć tamten tok myślenia, bo kiedy już sobie to powiedziałam na głos, to pomyślałam, okej, właśnie to robisz, właśnie robisz to, przez co ludzie nie proszą o pomoc, przez co ludziom się wydaje, że ich problem nie jest wystarczająco duży, żeby o nim opowiedzieć, przez co nie proszą o to, żeby inni inaczej się wobec nich zachowywali. I ten wstęp powstał zupełnie na nowo właśnie w takiej szczerości, że to jest uczciwe wobec moich bohaterów i bohaterek, którzy dzielą się bardzo intymnymi szczegółami ze swojego życia, wobec czytelników i czytelniczek, którzy muszą wiedzieć, że to jednak, ta książka powstała też z potrzeby pomocy sobie i szukania drogi do tego, jak się poczuć lepiej, a nie tylko z tego, że jest to, nie wiem, głośny, modny i medialny temat. No i wreszcie, że to jest książka, która nie powstałaby, właśnie tak jak powiedziałam, to, że ja mam w swoim życiu szczęście do wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali w tym procesie, którzy mnie wspierali w procesie zdrowienia i szukania jakiegoś takiego bezpiecznego miejsca w świecie. I że na tych ludzi każdy z nas tak naprawdę może liczyć, może nie w tej chwili, może nie od razu, może czasem trzeba się bardziej rozejrzeć, ale żebym chciałabym zachęcać do szukania takich osób w swoim otoczeniu.
Justyno, wyciągnę jedno zdanie, może wyznanie z tego, co powiedziałaś przed chwilą, czyli próbę zadania sobie po raz kolejny pytania, o czym chciałaś napisać podczas tego kryzysu związanego ze wstępem. Czy jesteś w stanie powiedzieć teraz, o czym napisałaś? Czy jesteś w stanie, nie wiem, powiedzmy 4-5 zdaniach powiedzieć, o czym tak naprawdę jest ta książka?
Myślę, że ona jest o tym, że kryzys jest naturalną częścią życia. Może przytrafić się każdemu z nas na każdym etapie, nawet wtedy, kiedy może się wydawać, że wszystko jest bardzo dobrze, ale że kryzys to jest coś, co się kończy, co można przepracować, w czym możemy dostać pomoc i że nawet jeśli teraz nie jest dobrze, to może być lepiej. Że to może być lepiej, może nie za 5 minut, może nie jutro, może nie po tygodniu leczenia, ale że ten proces trwa i jeżeli otoczymy się ludźmi, którzy będą nas słuchać, to będzie łatwiejsze.
Na okładce książki, przypomnę, nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, zostało napisane. Ta książka wypełnia największą lukę w polskiej edukacji, bo pierwszej pomocy psychologicznej powinno się uczyć tak, jak pierwszej pomocy przedmedycznej. A dalej, 152 godziny rocznie na język polski, 38 godzin na zajęcia z wychowawcą, 76 na lekcje religii. A ile na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Zgadza się, okrągłe zero. System oświaty nie może być zdrowy, gdy nie dba o zdrowie psychiczne tych, których ma oświecać. I odsuwając się na chwilę nawet od tematu oświaty, który siłą rzeczy jest twoim konikiem, ale patrząc tylko przez chwilę na ludzi, dlaczego my nie myślimy o naszej głowie?
Myślę, że to jest coś, czego nikt nas nie nauczył, więc to jest trochę taka niesiona przez pokolenia niemoc, trudność, która wynika z tego, że na kolejne pokolenia w Polsce spadają różne ciężkie rzeczy i kolejne pokolenia w naszym kraju uczą się z nimi sobie radzić i jakoś w nich funkcjonować. ale na koniec raczej funkcjonujemy w takim przekazie, czy funkcjonowaliśmy, mam nadzieję, że to się zmienia, że nie wolno się łamać, że chłopaki nie płaczą, że dziewczynom nie wypada, że kiedyś było gorzej i sobie radzili, więc skoro oni sobie radzili, to my też powinniśmy i że tak naprawdę obiektywnie dzisiaj jest teraz akurat trudno to powiedzieć, bo mówimy o sytuacji roku popandemicznego, katastrofy klimatycznej, wojny u granic i wielu innych rzeczy, ale że jeszcze przez ostatnie parę lat to było trudne powiedzieć, że jest nam ciężko, dlatego że kiedy rozejrzeliśmy się dookoła, to zawsze było łatwo powiedzieć, że inni mają gorzej. I myślę, że ta głowa to jest po prostu coś, czego nie jesteśmy nauczeni, że pewne rzeczy się zmieniają, uczymy się na przykład od wielu lat coraz lepiej odżywiać, zdrowo odżywiać, dużo się o tym mówi. Musimy się segregować śmieci, bo widzimy, że to ma znaczenie. A to mówienie o tym, jak zaopiekować się swoją głową, to mimo wszystko jest coś nowego. Nie dlatego, że ludzie nie uważają, że to ważne, tylko że po prostu nie mają narzędzi, żeby te rozmowy rozpocząć. No bo tak jak powiedziałam, że kryzys jest czymś naturalnym w życiu, tak my niestety bardzo często przyjmujemy, że jest naturalny i ma minąć sam. Że na przykład osoba, która się stresuje wystąpieniami publicznymi, to tak już musi być, że osoba, którą boli brzuch przed klasówką z matmy, no to przecież zawsze kogoś bolał brzuch przed klasówką z matmy. Nie zadajemy sobie w ogóle trudu odpowiedzi na pytanie, czy ten stres to jest coś, czego możemy uniknąć, czy stres to jest tylko coś, z czym możemy sobie poradzić, kiedy jesteśmy na to cały czas eksponowani, czy może jednak coś, z czym możemy sobie poradzić, zanim w ogóle wystąpi. I myślę, że to odwrócenie narracji było nam bardzo potrzebne i w pewnym sensie pandemia tutaj bardzo, bardzo pomogła.
A czy to nie jest też tak, że wciąż pokutuje pewna stygmatyzacja na przykład osób, które po prostu leczą się psychiatrycznie albo korzystają z pomocy psychologa, bo obserwując swoje dziecko, które teraz idzie do 5. klasy i słuchając tego, w jaki sposób opowiada o rozmowach, które odbywają się na przerwie, czy komentarzach również niestety nauczycieli, jest takie widmo jednak wariactwa. A bycie wariatem wciąż nie jest, jakby wciąż nie jest przyjmowane jako dobre, no i słusznie, ale dlaczego jakakolwiek wizyta na przykład u lekarza psychiatry, czy korzystanie z pomocy psychologa od razu w zasadzie łączy się z tą etykietą wariata, świra, niewybrednych komentarzy związanych tym, że zamkną cię w kaftan albo pojedziesz do szpitala bez klamek, bo to wciąż jednak funkcjonuje.
To pokutuje i myślę, że właśnie bierze się z tej przekazywanej stale niewiedzy, a nie wiedzy, bo to jest trochę tak, że kiedy myśmy dorastały, to przypuszczam, że masz podobnie, że każdy wiedział przy jakiej ulicy czy w jakiej miejscowości znajduje się szpital psychiatryczny.
Tak, i był elementem zastraszenia.
Mówią, bo trafisz na walczaka, albo bo cię zabiorą do tworek, to tutaj w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. I to było wszystko bardzo mocno w języku. To znaczy można było kogoś obrazić używając słowa wariat, można było nazwać sytuację jakimś szaleństwem, kiedy mówiliśmy o kimś, kto się z nami nie zgadza. I raz, że język niósł tę stygmatyzację, a dwa, że no nie było skąd tej wiedzy czerpać. Ile z nas wie, czy wiedziało, co tak naprawdę zdarza się w szpitalu psychiatrycznym, dlaczego ludzie tam trafiają, co to znaczy, że ktoś miał kryzys zdrowia psychicznego. No to wszystko jest albo przedstawione w popkulturze w sposób taki dramatyczny, no bo właśnie zdrowie psychiczne gdzieś w horrorach, dramatach, śledztwach policyjnych i tak dalej, albo w takim obrazku osoby, która patrzy w sufit i płacze, jest smutna, ale bardzo mało w takiej prozie życia codziennego, to znaczy ludzie z depresją chodzą codziennie do pracy, mijamy ich w autobusie, że osoby z dużo poważniejszymi, nie, dobra, nie chcę stopniować chorób, z chorobami, które my mamy w głowie jako właśnie zagrażające życiu w taki sposób właśnie, że zamkną cię w pasach i te wszystkie straszne rzeczy, które powiedziałaś, że my nawet nie wiemy, że one mogą funkcjonować normalnie wokół nas, z nami, że mogą być naszymi przyjaciółmi, bo one też wstydzą się opowiedzieć o tym, jak wygląda ich rzeczywistość, więc myślę, że to wszystko bierze się z tego, że zdrowie psychiczne nadal jest bardzo dużym tabu. Mało kto się wstydzi powiedzieć, że choruje na raka, a wiele osób wstydzi się powiedzieć, że ma depresję, schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową i tak dalej, bo właśnie nie będzie zrozumiane, tego się obawiamy.
tak, zresztą wszelkie próby pokazania tego, normalizowania tego typu schorzeń czy dolegliwości są traktowane wciąż jako wyznanie. Ja obserwuję taką tendencję w social mediach, gdzie po prostu zupełnie prywatne osoby, którzy stanowią grono moich znajomych na Facebooku, próbują pisać: słuchajcie, skończyłem terapię, jestem w trakcie, to mi pomaga. Bardzo otwarcie i głośno widać, że potrzebują też mówić o tym, że to nie jest żadnym piętnem. W zasadzie zastanawiam się, dlaczego nie jest to określane mianem normalnej profilaktyki, zastanawiania się nad sobą, dbania o siebie. Dlaczego właśnie musimy to cały czas w tym charakterze traktować jako totalnego bohaterstwa, że przyznajemy się i w ogóle tak jak mówisz, wszystko leży w języku. Dlaczego musimy się przyznawać, a nie na przykład po prostu informować?
No, jestem osobą nadużywającą takiego zdania, takiego stwierdzenia: terapia polecam każdemu. Dlatego, że myślę, że my cały czas jesteśmy w takim ujęciu, tym znowu trochę telewizyjnym, tak, że widzimy te amerykańskie filmy czy seriale, bo to przede wszystkim tamten wątek terapii się pojawia i to są osoby, które są w kryzysie małżeńskim, ktoś umarł, przeszło jakieś załamanie, coś je spotkało bardzo złego w życiu, a bardzo mało mówimy o terapii, która jest właśnie po to, żeby się rozwijać, wzmacniać swoje silne strony, uczyć się, jak radzić ze słabościami czy trudnościami, że ona w ogóle nie jest potrzebna, czy nie jest przydatna tylko wtedy, kiedy dzieje się coś naprawdę bardzo, bardzo złego czy trudnego, tylko też po to, żeby nasze życie miało lepszą jakość. I znam coraz więcej osób, które zdecydowały się na terapię nie po tym, kiedy im się świat zawalił i już było bardzo źle, tylko właśnie z taką świadomością, że na przykład ich rodzicielstwo czy ich relacje z partnerem mogą być lepsze, że może właśnie w szkole nas tego nie uczą i nie uczyli nigdy, ale może są takie miejsca, gdzie możemy się nauczyć tego, jak, nie wiem, na przykład ograniczać swoje fobie społeczne albo jak komunikować się w sposób, który nie łączy się z agresją. Wszyscy mamy jakieś rzeczy wyniesione z domu i ze szkoły, które bywają dla nas kłopotliwe, ale już potem nigdy z nimi nie pracujemy. Idziemy do pracy, wiążemy się, mamy przyjaciół, których niesiemy przez życie i przyjmujemy, że pewne rzeczy tak muszą być, a wcale nie muszą. Nasze życie też może być łatwiejsze dzięki terapii i ja bardzo głęboko w to wierzę.
Ja tylko dopowiem, że wiele odpowiedzi na palące pytania, wiele dróg, które można wybrać, żeby pomóc sobie, pomóc swojemu dziecku, pomóc dziecku na przykład ze swojego otoczenia, które obserwujemy i powiedzmy, że jesteśmy zaniepokojeni, możemy znaleźć w książce Justyny. Wiele osób, które wypowiada się w książce, nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, to osoby, które przetrwały pewne trzęsienia w swoim życiu. To osoby, które na co dzień zajmują się po prostu zdrowiem psychicznym, również postępowaniem kryzysowym. Ale w książce Justyny można znaleźć też pytania i odpowiedzi, pytania, które najczęściej nie tylko nastoletnie osoby sobie zadają, ale też my. Między innymi właśnie pojawiają się takie pytania. Kto potrzebuje leków od psychiatry? Czy jeśli będę brać leki na depresję, to przez całe życie? Czy leki na depresję uzależniają? Czy to, że potrzebuję leków, oznacza, że jestem wariatem? Po czym poznać, że nasz lekarz jest dobry? Dlaczego wciąż potrzebuję leku, a moi koledzy i koleżanki już nie? I tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest takie pierwsze pomocowe kompendium, po które można sięgnąć i po pierwsze zobaczyć, że są inni, którzy mogą czuć podobnie albo nawet tak samo i są osoby, które mogę spotkać na swojej drodze, albo ta droga do nich wcale nie jest tak długa, jak mi się wydawało i one mogą przynieść mi pomoc. Rozumiem, że to była też idea tej książki.
Tak się starałam i mówiąc uczciwie, jedno z określeń, które najbardziej mi się podobają, bo wobec niej już po premierze, kiedy ludzie zaczęli ją czytać, to było to, że usłyszałam, że ona jest jak taka apteczka pierwszej pomocy,
tak,
tylko psychologicznej i to jest coś pięknego, bo jeżeli się udało coś takiego stworzyć, no to to znaczy, że mi się udało napisać książkę, jakiej marzyłam, której sama potrzebowałam kiedyś, a której nie miałam. Nie, być może nie dlatego, że takich książek nie było gdzieś w świecie, tylko właśnie nie wiedziałam, że powinnam ich szukać, a teraz już po prostu wiem.
Tomek Bilicki, pierwszy z specjalistów, którzy wypowiadają się w twojej książce, zresztą rozdział Pierwsza pomoc psychologiczna mówi samo za siebie, jest nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, ale też jest terapeutą i certyfikowanym interwentem kryzysowym. Oczywiście tłumaczysz, co to znaczy, dlaczego, co może obserwować, jakie są zasady pomagania. Powiedz, czy ty miałaś pewną... Czy przeżywałaś zaskoczenia, czy byłaś zaskoczona, kiedy rozmawiałaś z ludźmi? Bo czasami jest tak, że nawet siedząc w jakimś temacie, obserwując pewne rzeczy, czy będąc w tej dobrej sytuacji, w której po prostu możesz wykonać telefon, czy wstukać dobry lekarz i umówić się na wizytę po prostu zdalnie, nie masz ku temu tak naprawdę żadnych problemów, żeby w taki sposób się zachować. Nagle zderzasz się z sytuacją, w której ludzie, którzy być może sięgną po tę książkę, wcale nie są w tak dobrej sytuacji. Oni będą musieli szukać bliżej siebie. Będą musieli szukać u pedagoga, który nie zawsze jest w szkole, albo któremu nie zawsze ufają. Być może nie stać ich na psychologa. Czy ty czułaś takie momenty, kiedy wątpiłaś, że ta twoja praca ma sens i że tworzenie tej apteczki właśnie niekoniecznie przyniesie dla kogoś rozwiązanie?
Nie da się znaleźć rozwiązania dla każdego, więc miałam świadomość, że nawet na liście tematów, które chciałam w książce poruszyć, ja mam drugą taką listę rzeczy, które się nie zmieściły, ale też miałam poczucie, że jednak ta pierwsza pomoc, i mówię to zupełnie poważnie, naprawdę jest dostępna dla każdego, że jest telefon 116-111, jest odpowiednik tego telefonu dla dorosłych, że oczywiście pewne rzeczy są trudniej dostępne, nie zawsze od razu widzimy osoby, którym możemy zaufać, czasem to jest proces, czasem jesteśmy w tym bardzo, bardzo samotni, ale że jak wyciągniemy tę rękę i powiemy, że potrzebujemy pomocy, to naprawdę te możliwości są. Jest ich więcej niż nam się wydaje wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie, bo jak jest nam źle, to oczywiście nam się wydaje, że cały świat jest przeciwko nam i nikt nam już nie pomoże. I to, co mam nadzieję, że się udało uzyskać i co trochę właśnie poprawiało mi to te momenty kryzysu, trudności, bo ja też właśnie czułam czasem, kiedy moje bohaterki opowiadały, że musiały jeździć 130 kilometrów do psychiatry, to miałam ochotę krzyczeć i rzucać przedmiotami, ale na koniec, że ta książka trafia też do osób, które nie mają kryzysu, którym nic złego się jeszcze nie przydarzyło, a może nigdy się nie przydarzy, ale które będą czulsze i wrażliwsze wobec osób, które są dookoła. To znaczy, że one wyciągną tę rękę, one zaproponują pomoc, one pokierują do lekarza, zauważą, że coś się dzieje nie tak. I właśnie, że trochę się podzielimy tym ciężarem odpowiedzialności, bo kiedy ciężar odpowiedzialności za nasze zdrowie psychiczne jest tylko na nas, tylko my musimy sobie jakoś poradzić z czymś, co jest trudne, to jest czasem niewykonalne, czasem bardzo niebezpieczne, ale kiedy ludzie dookoła są nauczeni zwracać uwagę na różne symptomy, z większą wrażliwością patrzeć na swoich bliskich, to ta pomoc może przyjść szybciej, ta pomoc może być bardziej adekwatna, udana, więc te takie momenty zwątpienia czy przekonania, że wszystko i tak jest źle i co byśmy nie zrobili, nie napisali, to lepiej nie będzie, one były przepędzane właśnie przez tę myśl, że jeśli wszyscy będziemy odrobinę mądrzejsi i wrażliwsi, to będzie też odrobinę lepiej każdemu, bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje. Albo że na liście naszych priorytetów będą te rzeczy, które są dla nas ważne, że kiedy będziemy, nie wiem, myśleć o politykach, to będziemy patrzeć, co oni robią w zakresie zdrowia psychicznego. Kiedy będziemy wybierać szkołę, to będziemy sprawdzać, czy ona ma gabinet psychologa. Kiedy będziemy się zaprzyjaźniać, to będziemy się zastanawiać, co się kryje głębiej w tej osobie, którą spotkaliśmy na imprezie, na spacerze, która siedzi obok nas w pracy przy biurku. I myślę, że to jest nam wszystkim bardzo potrzebne.
Chciałam ci zadać jeszcze pytanie, ale tak naprawdę idealnie podsumowałaś naszą rozmowę i zostawiłaś to światełko, które zawsze jest nam potrzebne i to światełko było dla mnie najważniejsze, żebyś po prostu powiedziała, że warto się rozglądnąć, warto wyciągnąć rękę i bardzo się cieszę, naprawdę bardzo, że powiedziałaś, że to nie jest tylko książka dla tych, którzy w tym momencie szukają pomocy, bądź z jakąś sytuacją trudną się mierzą, ale też dla tych, którzy po prostu chcą być bardziej empatyczni albo po prostu chcą do kogoś wyciągnąć pomocną dłoń albo wiedzieć, kiedy będzie ta dłoń potrzebna. Justyno, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja dziękuję. Bardzo wiele mi też dała, bo otworzyłaś we mnie tematy, o których nie myślałam.
To bardzo się cieszę w takim razie. Mam nadzieję, że popłyną na szerokie wody i z dobrym wiatrem. A ja mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Moją i Państwa gościnią była Justyna Suchecka.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.